naše ty przemieszczanie, nagrodzenie nas powodowało skonsumowania przerwy, ale spokojnie będziemy rozważać sobie temat o bracie Rousseau. Herbert w pierwszym temacie poruszył doświadczenia brata Rousseau, jak i również udział jego ojca w tej pracy. A następnie nawiązywał jeszcze do jego służby, działalności. Chcielibyśmy pokrótce rozważyć to, co proroczo na jego temat podaje Stary Testament, a mianowicie pierwszy rozdział proroctwa Jeremiasza. Słowa Jeremiasza, syna Eliaszowego, z kapłanów, którzy byli Anatot w ziemi Beniamin. Brat Rousseau pokazany jest w typie przez Jeremiasza, ale również przez Dawida w małym antytypie. To znaczy, że Dawid reprezentuje w psalmach Kościół Chrystusowy, a w historycznych zarysach w małym zastosowaniu brata Rousseau. Natomiast Jeremiasz stanowi tutaj antytyp pełnej skali. I wobec tego jest to ważny zapis proroczy, który pomaga nam lepiej zrozumieć powołanie brata Rousseau do tej służby, a szczególnie do jego funkcji proroczej. Otóż Jeremiasz znaczy Jehowa jest wywyższony. Co oznacza, że nosiciel tego imienia wywyższał Jehowę w swojej służbie. Jeremiasz spełniał proroczą służbę w stosunku do Izraela i narodów pogańskich w okresie swego życia. A więc jego posłannictwo, czyli słowa, jego czyny, one reprezentują posłannictwo, słowa i czyny brata Rousseau. I tak jak Jeremiasza były skierowane do narodu izraelskiego, a miały związek z ościennymi pogańskimi narodami, tak ze strony brata Rousseau odnosiły się do prawdziwego Izraela duchowego i nominalnego, czyli do chrześcijaństwa, także do innych narodów. Jeremiasz był synem Helkijasza. Helkijasz znaczy dział Jehowy. To znaczy, że Jehowa odłączył Jeremiasza do specjalnej służby proroczej i on stanowił ten dział Jehowy. Jego praca była przez Jehowę określona, jemu powierzona, nadzorowana i wspierana przez Jehowę. to się odnosi do profesora, że jego praca i służba była również z powołania jego pod nadzorem jego i przy jego pomocy realizowana w stosunkach, o których przed chwilą mówiliśmy. Z kapłanów, a więc z kapłańskiego rodu, był Jeremiasz i kapłanem był Prefucer, to nowe stworzenie. Wszyscy w wieku Ewangelii poświęceni byli spłodzeni z ducha i byli kapłanami. Tak jak w typie kapłani składali ofiary. Takie malutkie statko również składało ofiary, tworząc na podstawie ogółu ofiary za grzech. Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa z krwią Kościoła stanowi pieczęć nowego przymierza, które doprowadzi ludzkość do wiecznego życia na warunkach posłuszeństwa. Którzy byli z Anatot, a więc z rodu kapłanów, którzy byli z Anatot. Anatot znaczy pochyłość, spadzistość. To znaczy, że tak Jeremiasz znajdował się w otoczeniu rodzaju ludzkiego, zmierzającego po równi pochyłej do przepaści Hadesu, śmierci, poprzez rozwijającą się degradację i niedoskonałość. Taki brat Rusem wraz z kapłanami, z maluszkim statkiem, w okresie swojego życia i działalności, stanowił grupę ludu Bożego, żyjącego wśród niedoskonałych warunków tego świata, świata zmierzającego do degradacji, postępującej degradacji i oczywiście do zniszczenia wszystkich tworów rodzaju ludzkiego, niedoskonałych, niesprawiedliwych i nieodpowiadających warunkom nowego przymierza, które ustanowi Królestwo Boże na ziemi. A więc wszystko, co rodzaj ludzki tworzy niezgodnie z zasadami prawdy i sprawiedliwości, pozostawi tutaj na ziemi przed inauguracją nowego przymierza, ale w jakim stanie? W stanie oczywiście zniszczenia, czyli przejdzie ten rozdział rodzaju ludzkiego do historii. Następny werset mówi, a jeszcze, syny Anatot w ziemi Beniamin. Beniamin znaczy syn prawej ręki, czyli, że ta ziemia, sfera prawdy i ducha, ona obejmowała brata Husena i kapłanów i była przedmiotem boskich błogosławieństw i uprzywilejowania w stosunku do niedoskonałych warunków świata, do którego stało się słowo pańskie za dni Jozjasza, króla judzkiego, aż do skończenia 11 roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do przeprowadzenia Jeruzalemczyków miesiąca 5. Otóż do Jeremiasza stało się słowo, czyli że gdy Bóg go powołał i to powołanie on zrozumiał i przyjął po pewnym czasie, oddał się całkowicie Bogu do tej służby, określa tutaj moment chronologiczny. Służba jego z tego właśnie momentu trwała aż do końca dni Sedekiasza. A więc wiemy, że Sedekiasz został zdetronizowany w 607 roku przed Chrystusem. I tutaj występuje paralela 2520 lat, przy pomocy której można porównać powołanie Jeremiasza z powołaniem brata Husego. Otóż Jozeasz, jak czytamy w drugiej księdze Kronik 34:1, panował 31 lat. Potem odchodził Jozeasz, przepraszam, to jest 34:1. 8 lat było Jozeaszowi, gdy królować począł, a 31 lat królował w Jeruzalemie. A więc okres 31 lat królował. Potem nastąpił po nim Joakim. O tym czytamy w 36 rozdziale, w 5 wersecie. 25 lat miał Joakim, gdy królować począł, a 11 lat królował w Jeruzalemie i czynił złe przed oczyma Pana Boga swego. Po tych 11 latach jego nastąpił Sedekiasz i czytamy w 11 wersecie tego rozdziału. 21 lat miał Sedekiasz, gdy królować począł, a 11 lat królował w Jeruzalemie. Otóż 13 roku króla Jozeasza z jego 30 lat trwającego królowania pozostało więc 18 lat od powołania Jeremiasza. A więc 13 roku Jozeasza powołany był Jeremiasz do służby prorockiej. Zostało 18 lat królowania Jozeasza, 11 lat Joakima, 11 lat Sedekiasza, czyli 22 lata razem, i te 18 mamy 40 lat, czyli podaje, że posłannictwo to urzędowe, o którym tu jest mowa, trwało 40 lat. Oczywiście Jeremiasz żył jeszcze po tym czasie i spełniał pełne posłannictwa, ale Izrael był już w niewoli babilońskiej i oczywiście także był pod opieką Godoliasza. Pewna część pozostała, niektórzy uciekli do Egiptu, więc był w pewnym rozproszeniu i w niewoli nie egipskiej, tylko babilońskiej niewoli. Otóż teraz ustalimy paralelę, ponieważ równoległości dyspensacyjne udowadniają pewne wydarzenia typiczne i antytypiczne, w których, gdy brat Husek występował, te odpowiedniki się potwierdzały, to i w tym przypadku, przy tej paraleli 2520 lat, również znajdujemy, że 13 rok panowania Jozeasza, w którym Jeremiasz był powołany, nastąpił w kwietniu 647 roku przed Chrystusem. I jak tylko rok trwał do kwietnia 646 roku. Teraz, jeśli do tego okresu dodamy okres, w którym się pojawia brat Russell, to w tej paraleli dającej 2520 lat jest to okres 1874 kwiecień 1874 rok, powołanie brata Russella do tej funkcji proroczej. Otóż dodajemy 647 do 1874, mamy 2520 lat, jeśli uwzględnimy kwiecień tutaj. Przed Chrystusem i po Chrystusie. I ten rok tam trwał do 646 roku, a tutaj w tej paraleli brata Russella do 1875 roku. Był to ten właśnie rok powołania od kwietnia 1874 do kwietnia 1875. Oczywiście z analizy typu i antytypu wynika, że Jeremiasz przygotowywany i powoływany, to znaczy znajdujący się pod działaniem Ducha Bożego, czyli Jehowy, dojrzewał do podjęcia decyzji od kwietnia do października i w październiku oto idę, abym czynił wolę Twoją. Podobnie brat Russell, który znalazł się pod wpływem działania Ducha Bożego w kierunku jego powołania, opierał się temu wpływowi przez kilka miesięcy, a mianowicie od kwietnia do października 1874 z podobnych względów jak Jeremiasz, a mianowicie z niedoceniania swoich talentów, zdolności i możliwości służenia w tak wielkim, wspaniałym dziele. A więc jest to zjawisko, które jest jeszcze pokazane typicznie w przypadku Mojżesza, który również opierał się, gdy Bóg go powoływał do tej misji. I otóż w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, od 10 do 13 wersetu, ten przykład Mojżesza odczytamy to doświadczenie i rzekł Mojżesz do Pana: proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, ani przedtem, ani odtąd, jakoś mówił do sługi Twego, bom ciężkich ust i ciężkiego języka. Pan mu rzekł: któż uczynił usta człowiekowi? Albo kto uczynił niemego? Albo głuchego? Albo widzącego? Albo ślepego? I zaś nie ja, Pan? Idźże teraz, a ja będę z usty Twoimi. Nauczę Cię, co byś miał mówić. Rzekł Mojżesz: słuchaj, Panie, poślij, proszę, tego, kogo posłać masz. Tak, ale tylko nie mnie, bo ja się nie nadaję. I dlatego o Mojżeszu jest powiedziane, że był mąż najpokorniejszy ze wszystkich ludzi. I otóż Mojżesz reprezentuje naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w bracie Russellu Jehowie przedstawia siebie niedostatecznym narzędziem do takiej wspaniałej roli, do takiej wspaniałej misji. Czyli, że tak długo, jak brat Russell się opierał przez te kilka miesięcy przyjęcia tej misji, tak oczywiście nasz Pan również przed Jehową, jako ten antytypiczny Mojżesz, opierał się, po prostu nie mógł przedstawić go Jehowie jako zdecydowanego męża do podjęcia tej funkcji. Aż wreszcie nastąpiło to w październiku 1894 roku, kiedy został zachęcony pod wpływem Ducha Świętego przez zrozumienie nowej prawdy, która nie była znana w tym czasie, że która obecność naszego Pana będzie niewidzialna jako duchowej istoty. Ponieważ powszechnie wierzono, że które przyjście nastąpi w sposób widzialny, ujrzy go wszelkie oko. Tak? Tak rozumiano literalnie te teksty symboliczne. Ujrzy go wszelkie oko. A więc wyglądano. Chodzili na szczyty gór, na stoki, gdy nadzieja, którego przyjście nastąpiła, przedstawiona przez Millera, oczywiście chcieli go widzieć i dopiero mieli nadzieję, że ich zabierze do siebie, do nieba. A więc ta właśnie służba została ostatecznie przyjęta przez brata Russella. Październik 1874 rok. Tu żeśmy przeczytali z tego wersetu, że 40 lat ta służba trwała. Oczywiście trwała ona więc od 647 roku do 607 roku, od października, gdy Jeremiasz przyjął funkcję proroka, do 607 roku października, do momentu uprowadzenia, to znaczy uwięzienia Sedekiasza, następnie oświetlenia list i zabicia go, tak i w antytypie, w tej paraleli. Brat Russell 40 lat pełni tę funkcję do 1914 roku października, gdy następuje wielki ucisk i oczywiście Jeremiasz potem już do szczątków Izraela rozbitego, zniewolonego głosi nominalnego oczywiście, głosi proroctwa Boże. Taki brat Russell po 14 roku jeszcze do swej śmierci, 16 roku również daje pewne posłannictwa dotyczące wielkich wydarzeń tego świata. Czwarty werset mówi: i stało się, mówię, słowo Pańskie do mnie, mówiąc. To znaczy, że gdy przyjął to posłannictwo Jeremiasz i brat Russell, to oczywiście stało się słowo Pańskie, czyli został użyty do wydania poselstwa. Pierwej Jeremiasz cię utworzył w żywocie, znałem cię, a pierwej, niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem cię za proroka narodom, dałem cię. A więc Jeremiasz był przygotowany poprzez poprzednie generacje w taki sposób, że w opatrzności Bożej łączone były małżeństwa o pewnych cechach charakteru, nadających się do wykształtowania charakterystyki potrzebnej Bogu w Jeremiaszu. Także był skłonny służyć Bogu w głębokim pokorze. Podobnie brat Russell przed narodzeniem poprzez generacje Bóg przygotowywał, dobierając odpowiednio pobożnych rodziców i oczywiście dzięki temu, gdy został spłodzony, znalazł się pod szczególną opieką w łonie matki. Tak jak tu jest powiedziane, pierwszy niżeli cię utworzył w żywocie, czyli przed spłodzeniem w łonie matki. Znałem cię, to znaczy przez przygotowanie odpowiedniej linii rodowej. A pierwszy niżej niż wyszedł z żywota, czyli w okresie przebywania u łonie matki, poświęciłem cię, czyli już Bóg przeznaczył go w łonie matki do tej funkcji urzędowej. Za proroka narodów dałem cię. Petrusem był przewidziany na proroka, który miał wydać poselstwo do narodu. Najpierw do narodu izraelskiego duchowego, a następnie, czyli do prawdziwego Izraela, a następnie do nominalnego Izraela, a następnie do Boga. I rzekłem, ach, panujący Panie, nie umiem mówić, bo jest dziecięciem. Czy nie czytaliśmy przed chwilą Mojżesza? Panie, ja z ciężkich ust nie mogę mówić. Bratuzel również zajął postawę podobną. Ale dopiero wpływ Ducha Bożego, oświecenie, gdy on zrozumiał, że otwiera się Biblia i że również w Nowym Testamencie o moim słudze jest tak pięknie przepowiedziane przez naszego Pana, gdy on to wszystkie sprawy rozważał, badał, że on nie może się opierać temu wpływowi, żeby nie miał mówić. Prawda? Tak jak Jeremiasz powiedział, że słowo Twoje jest jako ogień w kościach moich, którym usiłował zatrzymać, ale nie mógł. Wobec tego wystąpił po kilku miesiącach i zaczął mówić. Tak samo i brat Rusen odczuł ten ogień pałający w nim i powiedział, nie mogę nie mówić o tak wspaniałych rzeczach. Jestem odpowiedzialny za posiadanie tego światła, które muszę wydać. I wydał. Ale Pan rzekł do mnie, nie mów, jestem dziecięciem. Owszem, nie wszystko, na wszystko, na co cię poślę, idź, a wszystko, co rozkażą, mów. A więc wyraźne polecenie, które zrozumiał również brat Rusek, tak jak Jeremiasz, i oczywiście zaczął działać. Nie bój się oblicza ich, bo ja jest z tobą, abym cię wybawił, mówi Pan. Tak jak Jeremiasz zrozumiał, że Jehowa jest potęgą, że jest skałą, że on jest mocarzem izraelskim, że nikt się mu oprzeć nie może. Taki brat Rusel zrozumiał, że Bóg jest wszechmogący. On jest stworzycielem całego świata, wszechświata, na którym panuje, jest władcą, opracował swój plan, realizuje go i nikt nie może się sprzeciwić jego woli. A zatem zaufał zupełnie Bogu, tak jak wczoraj słyszeliśmy z wykładu brata Remeca. Całą ufność złożył w Boga. A wyciągnąwszy Panie rękę swoją, dotknął się ust moich i rzekł mi Pan, oto dał słowa moje do ust Twoich. Taki brat Rusel, taki Jeremiasz mówili słowo Pańskie. Nasz Pan podobnie powiedział, że nie przyszedłem czynić wolę moją, ale tego, który mnie posłał, Ojca. Wszędzie podkreślał, że on tylko mówi to, co Ojciec mu poleca, aby mówił. I czyni, co on mu poleca, by czynił. Oto cię dziś postanawiam nad narodami, nad królestwami, abyś wykorzeniał i psuł, i wytracał, i obalał, abyś budował i szczepił. Otóż wyrażenie to jest zwrotem biblijnym o szczególnym znaczeniu. I gdy mówi, postanowiłem cię abyś czynił to i tamto. A następnie podaje, jakie to czyny mają być, które są niemożliwe do spełnienia przez człowieka. To w świetle innych tekstów biblijnych rozumiemy, że on miał oświadczyć o tym, że to nastąpi. Czyli, że nie on dokonywał tego, co tu jest powiedziane, abyś wykorzeniał psu, wytracał i obalał. Ale abyś ogłosił, że to nastąpi. Że w planie Jehowa ma wykonanie tych właśnie tu określonych dzieł. Wykorzeniać, psuć, wytracać, obalać, a następnie, abym budował i szczepił, budować i szczepić. A więc w okresie swego życia żaden człowiek nie mógłby wykonać takiej pracy na skalę powszechną, światową, w stosunku do całej ludzkości. A zatem mamy potwierdzenie biblijne, na przykład czytamy w Przypowieściach 17 rozdziale, 15 wersecie. Kto usprawiedliwia niezbożnego, a winnym czyni sprawiedliwego, obaj jednako są obrzydliwością Pana. A więc wyrażenie identyczne. Kto usprawiedliwia? Kto może usprawiedliwić? Kto? Tylko Bóg. A więc do tego trzeba przeczytać jeszcze, do Rzymian, 4 rozdział, 5 werset, aby zrozumieć, że to znaczy ogłaszać, wyrażać pogląd. 4 rozdział, 5 werset mówi tak. Nierobiącemu zaś, wierzącemu w tego, który usprawiedliwia niepobożnego, poczytana bywa wiara jego za sprawiedliwość. Czyli tego, który usprawiedliwia. A więc tylko Bóg usprawiedliwia na podstawie mediacji, czyli na podstawie czynności orędownika naszego Pana Jezusa Chrystusa, który do Jehowy się zbliża w imieniu grzesznika, przypisuje boskiej sprawiedliwości przez grzesznika pogwałcone zasady sprawiedliwości, miłości wobec Boga i wobec bliźniego i przypisuje swoją zasługę, którą Jehowa, sędzia sprawiedliwy, z kolei przypisuje grzesznikowi pokutującemu i wierzącemu w Jezusa Chrystusa. Czyli to jest akt usprawiedliwienia. Wobec tego nikt nie może usprawiedliwić. I w Izraelu wierzono, że żaden człowiek nie może usprawiedliwić. Może tylko powiedzieć, że ktoś jest niesprawiedliwy i może kogoś oczywiście potępić, osądzić, ale to są ludzkie sądy sprzeczne z boskim słowem, ponieważ jest to ingerencja w boski urząd. Ktokolwiek drugiego potępia, jeśli on jest sprawiedliwy, ktokolwiek drugiego usprawiedliwia, jeśli jest niepobożny, to on się sprzeciwia Bogu. On ingeruje, wkracza w urząd jego. A więc z tego wypływa lekcja, że nie możemy osądzać i potępiać dobrych, ani usprawiedliwiać złych. A więc oddać sprawę Jehowie, a on decyduje w tych sprawach wraz z Jezusem Chrystusem. A więc podobnie czytamy Ewangelii Jana, W 20 rozdziale, 23 wersecie jest powiedziane tak. A to rzekszy, tchnął na nie i rzekł: weźmijcie Ducha Świętego, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są je odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. A zatem uczniowie, apostołowie przez Ducha Świętego, tchnął Ducha Świętego, otrzymali zdolność rozpoznawania prawdziwej skruchy, prawdziwego żalu u grzesznika i oczywiście uznania go za sprawiedliwego na skutek usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie, czyli rozpoznanie dzieła Bożego w człowieku. I zbór też rozpoznaje dzieło Boże w innych jednostkach. Tak jak dzisiaj mamy tutaj poświęconych i bracia uznali w nich działanie Jehowy Boga w ich umysłach i sercach, które ich pobudziło do tego, żeby się poświęcić dobrowolnie Bogu. I my to uznajemy, rozumiemy, że Bóg dokonał w nich tego dzieła i my się z tym godzimy z radością. Tak samo właśnie i w tym przypadku. Weźmy pod uwagę wiarę Izraela, że tylko Jehowa mógł usprawiedliwić, a żaden człowiek nie mógł. Nawet ci, którzy nie uznawali Jezusa, także uważali, że On nie mógł tego uczynić. Czytamy w 7 rozdziale Łukasza, w 48 wersecie. A On jej rzekł: odpuszczone są Tobie grzechy. Jezus tak powiedział do niewiasty grzesznej, która okazała wielką skruchę i pokutę i która łzami oblewała Jego nogi i włosami ona wycierała te nogi i maścią mazała. Jezus rozpoznał dzieło Boże w jej sercu, uznał, że ona jest prawdziwie pokutującym grzesznikiem i ona jest przez Boga przyjęta. Dlatego też to oświadczył. A co na to powiedzieli Żydzi? I poczęli współsiedzący mówić między sobą: któż jest ten, który i grzechy odpuszcza? A więc Jezus im się przedstawił w urzędzie Mesjasza, który takie prawo będzie wykonywał. I oczywiście to było jak gdyby antycypacją przyszłych działań naszego Pana po Jego zmartwychwstaniu. Wracając jeszcze do Starego Testamentu, przypominamy sobie wczorajszy wykład brata Piętki o tych trędowatych. Otóż trzecia Mojżeszowa, rozdział 14 mówi tak. W pierwszym i drugim wersecie czytamy: to ci jest ustawa około trędowatego, dzień oczyszczenia jego, przywieziony będzie do kapłana, a wyjdzie kapłan precz za obóz, a obaczyli kapłan, że oto uleczona jest zaraza trądu trądem zarażonego. I czytamy następnie w wersecie 11. Wtedy kapłan, który oczyszcza człowieka, który ma być oczyszczony, postawi z tymi rzeczami przed Panem u drzwi namiotu zgromadzenia. I w 48 wersecie czytamy: lecz jeśli by wyszedłszy kapłan obaczył, iż się nie szerzy zaraza po domu, po tym kowaniu jego, wtedy osądzi kapłan, że dom on jest czysty, bo uleczona jest zaraza. Czyli z tych wyrażeń tutaj wynika, że kapłan obserwował, czy ta zaraza jest, czy jej nie ma. I dopiero nie on oczyszczał, to znaczy nie przyszedł trędowaty do niego
i powiedział, pozdrów mnie, tylko on przyszedł do trędowatego, żeby rozpoznać, czy już ta choroba się zmieniła, czy nie. Czy są te objawy dalszego istnienia choroby, czy też nie. A więc bez niego dokonywało się oczyszczenie lub nie. To znaczy Bóg oczyszcza. Podobnie i w tych przypadkach, o których mówi Nowy Testament, tak jak wczoraj Piętka, że nasz Pan powiedział, Pan spowodował ich oczyszczenie. Modlił się do Boga i spowodował oczyszczenie, tak jak mówiliśmy, że Pan z Bogiem wspólnie załatwiają sprawę usprawiedliwienia, oczyszczenia. A potem ci im powiedział, a teraz idźcie, okażcie się kapłanowi. A więc oni zobaczyli, że trąd znika. Więc po co się okazać kapłanowi? Bo zakon tego wymagał, że kapłan musiał potwierdzić. Dopiero gdy kapłan potwierdził, że trąd jest oczyszczony, wtedy oczywiście taki mógł spoza obozu wejść do obozu lub też do społeczności. A więc podobnie tutaj, że niszczenie, obalanie, wykorzenianie to są czynności, które nie brat Rusel miał wykonywać, ale jemu to zostało objawione, że to nastąpi, że to się będzie działo, a on ma jako prorok o tym powiedzieć, że takie, a takie wydarzenia będą miały miejsce. I on na podstawie Biblii to powiedział. W tomach mamy zawarte wyjaśnienia różnych proroctw o wielkim ucisku. Tak jak było cytowane, że Jezus prorokował, że będzie ucisk, jakiego nie było w początku świata, ani potem będzie, że gdyby nie były ukrócone one dni, żywa dusza by nie pozostała na ziemi. Wobec tego brat Rusel te rzeczy przepowiedział. W pierwszym tomie o tym mówi, że wielki ucisk dokona tych rzeczy, a mianowicie obalania, wytracania, psucia i oczywiście wykorzeniania. I że Bóg będzie dokonywał wielkiego dzieła budowania i szczepienia. Oczywiście w skali ogólnoludzkiej ma to nastąpić po wielkim ucisku, pod nowym przymierzem, gdy cała ludzkość doświadczona uciskiem znajdzie się pod warunkami nowego przymierza, będzie budowana, będzie rozwijana, szczepiona do wiecznego życia i do doskonałości. Natomiast z tymi czterema formami niszczenia objęte są wszystkie niesprawiedliwe i na błędzie oparte instytucje urządzenia i oczywiście systemy organizacyjne. Polityczne, społeczne, ekonomiczne, socjalne i wszelkie inne. Potem stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc, co widzisz, Jeremiaszu? I rzekłem, widzę rózgę migdałową. Rzekł Pan, rzekł Pan do mnie, dobrze widzisz, albowiem się ja pośpieszam ze słowem swym, abym je wykonał. Czyli potem następuje drugie słowo Pańskie, czyli dwa aspekty Bóg dał zrozumieć Jeremiaszowi i bratu Ruselowi. Pierwszy odnosił się do drzewa migdałowego, a drugi czytamy i stało się słowo Pańskie do mnie powtórę, mówiąc, co widzisz? Rzekłem, widzę garniec rżący. A przednia strona jego po stronie północnej. Powinno być od strony północnej, tak jest w oryginale. A potwierdza to i następny werset, który mówi, i rzekł Pan do mnie, od północy przypadnie zły na wszystkie mieszkających na tej ziemi. Czyli garniec to jest to drugie poselstwo. Pierwsze poselstwo odnosiło się do kapłanów. Tak? Mówiliśmy, że on był z rodu kapłanów. i miał szczególną funkcję i służbę wobec kapłanów. A druga była w stosunku do Izraela, duchowego, nominalnego, czyli do chrześcijaństwa i do Boga. I ta druga część poselstwa dotyczyła wielkiego ucisku, garniec rżący, czas wielkiego ucisku, składający się z czterech części. Wojny światowe, rewolucja, anarchia, ucisk Jakuba. I otóż wróćmy na moment do tej pierwszej części, a mianowicie drzewo migdałowe. Z czego wynika, że drzewo migdałowe odnosi się do kapłaństwa? Otóż w 4 Mojżeszowej, 17 rozdziale, cały 17 rozdział na ten temat mówi, że gdy były doświadczenia wśród Izraela, oczywiście i nie bardzo godzono się z tym, ażeby Aaron spełniał tę funkcję najwyższego kapłana, to wtedy Mojżesz postawił Izraela na próbie. A mianowicie pod kierunkiem Boga polecił, żeby z każdego pokolenia dano laskę i te laski były umieszczone w namiocie świadectwa. I 8 werset mówi, a gdy nazajutrz przyszedł Mojżesz do namiotu świadectwa, oto się zaziemniła laska Aaronowa z dołu lewiego i wypuściła listki, wydała kwiat i zrodziła dojrzane migdały. I wyniósł Mojżesz panu wszystkie laski od obliczności pańskich do wszystkich synów izraelskich, które gdy ujrzeli, wziął każdy laskę swą. I rzekł pan do Mojżesza, odnieś laskę Aaronową przed świadectwo, aby była zachowana na znak synom odpornym, a zahamujesz szemranie ich przeciwko mnie, aby nie pomarli. A więc Izrael miał w swym łonie jednostki ambitne, rywalizujące z Aaronem. Tak i oczywiście za wieku Ewangelii w różnych okresach występowały jednostki rywalizujące z powołanymi przez Pana specjalnymi narzędziami. Mamy już przykład tego, że gdy uczniowie poznali w naszym Panu Syna Bożego, to po pewnym czasie, przy końcu 3-letniej jego misji, poczuli się już tak wielkimi nauczycielami, że spór toczyli między sobą, kto będzie większy w królestwie, a jeden z nich, Judasz, nawet posunął się jeszcze dalej, bo wywyższył się nad naszego Pana. W jaki sposób? Bo zgromił naszego Pana. Więc oni, którzy w pokorze przyjmowali te nauki, po 3,5-letnim okresie czasu już gromią naszego Pana, bo poparli go i uczniowie. Judasz, Panie, co ty robisz? Przecież tę maść kosztowną można by sprzedać bardzo drogo i pomóc ubogim. Co ona robi, ta niewiasta, wylewa na ciebie? A więc, to jak to? To naszego Pana tam nie było. Przestał być nauczycielem, dającym nauki, instrukcje i określającym wszystkie rzeczy. A więc tak jak naszego Pana nie było, Judasz stał się najmądrzejszy. A więc historii wieku Ewangelii, szczególnie w Paruzji, potem w Libanii, widać było, że ci, którzy mieli jakiś dłuższy staż w prawdzie, podnosili głowę do góry. Co brat Józef? Tak jak i tam. Co Mojżesz? A my to co? Nie święci? Korach, Biron, Dagan i 250 lewitów wystąpili z buntem. Co oni znaczą? My też jesteśmy święci. My też możemy tutaj kierować, dowodzić, być wodzami. Ale przecież Pan im za to strasznie ukarał. Tak i tutaj w tym przypadku zagroził, że mój wybór, ja wodzów dobieram, ja ich stanowię. A jeżeli wy się będziecie sprzeciwiać, to ciężkie poniesiecie konsekwencje. A wobec tego czytamy, co Brodusek pisze w Dzieniach Przybytku na temat Arki. Wnioska Rona, która była zakwitła na stronie 132, przedstawia charakter wszystkich wybranych i ciała Chrystusowego jako członków kresowego kapłaństwa. Czytając w 4 Księdze Mojżeszowej 17 rozdziale, wydaje nam się znacznie znaczenie zakwitnięcia laski oznaczać przyjęcie przez Jehowę Arona i jego synów, nie innych, nie Korego, nie Datana, nie Abirona. Figuralnych przedstawicieli Chrystusa i Kościoła, jako jedynych, którzy mogą sprawować urząd pośrednika. Zatem laska Rona oznacza w pozabrązowym znaczeniu przyjęcie królewskiego kapłaństwa, Chrystusa, głowy i ciała. Zakwitnięta laska z ryśma migdały, drzewo migdałowe oznacza się szczególnie nosi w tym, że kwiat owocowy zjawia się pierwej niż liście. Tak się też ma z królewskim kapłaństwem. Oni ofiarowują się wpierw, to jest przynoszą owoc, zanim ich liście wyznania są widoczne. A więc kapłaństwo pokazane drzewie migdałowym, tak jak przeczytaliśmy, dobrze widzisz, to znaczy rozumiesz, bracie Rusel, dobrze, Pan mówi do niego, tak? I wobec tego widzę ruskę migdałową, to znaczy bracie rozumiał, rozpoznawał rolę, funkcję kapłaństwa, ich warunki i ich misję. Następny garniec, wielki ucisk i przepowiedział wielki ucisk. 4 tom. Walka w Megidonie. To Bratusen widział, nim to nastąpiło. My żyjemy w okresie rewolucji, w okresie przed szczytem rewolucyjnym, przed Armagedonem, to znaczy. A przecież 100 lat temu Bratusen już o tym pisał. Czyli, że widział, że Bóg mu dał to widzenie, dał mu to proroctwo i powołał go. I czytamy następnie. Bo to ja zawołam wszystkich rodzajów z królestw północnych, mówi Pan, aby przyciągnąwszy każdy z nich, postanowił stolice swoje w wejściu bram jeruzalemskich. A więc wszystkich królów północnych, to znaczy tymi władcami społeczeństwa, to państwo, kapitalizm, średnia klasa i praca, czyli zorganizowana praca, świat pracy przez związki zawodowe. To są cztery potężne moce, cztery królów, cztery potężne władze, które rządzą społeczeństwami. I mówi dalej, ja ich postawię przy wszystkich murach u wejścia bram jeruzalemskich. Jeruzalem reprezentuje chrześcijaństwo nominalne, czyli u bram ich postawie, a więc przeciwwodzą jeruzalemskich przy wszystkich murach jego, przeciwko władzy chrześcijaństwa i przy wszystkich miastach judzkich zorganizowanych przeciw zorganizowanym systemom chrześcijańskim. Dlaczego? Mówi dalej, a tak opowiesz, sąd był przeciwko nim dla wszelakiej złości tych, którzy nie opuścili. Dlaczego? Opuścili. Zaniedbali. Chrześcijaństwo zaniedbało prawdę i boski plan. Zaniedbało te pierwsze nauki. Wszystko stało się powierzchowne, formalne w wielkich systemach chrześcijańskich. Opuścili. A kacili bogom obcym i kłaniali się w robocie rąk swoich, czyli tymi bogami są pewne przedmioty, rzeczy, sprawy, idee, wypływające z grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, którym człowiek poświęca najwyższe miejsce w swoim sercu. To znaczy wszystkie swoje myśli lub najwięcej myśli i uczuć i woli. A Bóg jest na szarym końcu. Ponieważ chrześcijaństwo tak postąpiło, wobec tego garniec został rozpalony i wrze, gotuje się. Przetoż ty przepasz biodra swoje, a wstawszy mów do nich wszystkich. Przepaść biodra, tak jak żołnierz pasem jest na służbie. A więc biodra myśli, przepasawszy biodra myśli, tak mówi Piotr, to znaczy służcie myślom, które macie od Boga, które macie z Biblii i z jej interpretacji, służcie tymi myślami innym. Czyli brat Józef to czynił i te myśli zawarł w tomach, w strażnicy, w broszurach, gazetkach, ulotkach. I co ja tobie rozkazuję? Nie bój się ich. Brat Józef nie bał się. Poczerniano go, szkalowano, źle mówiono o nim, a on się nie bał. Powiedział, od chwili, gdy się poświęciłem, nic mnie nie obchodzi, co o mnie myślą i co o mnie mówią. A mnie tylko obchodzi, co Bóg o mnie myśli i co Chrystus o mnie myśli. Czy ja jestem harmonizmem. To jest moja najważniejsza postawa. I tak czyni. Abym cię nie stał przed obliczem ich, a więc gdybyś stchórzył, to wtedy nie mógłby spełnić tej funkcji. Pan by go usunął z tego brzegu, ale on tego nie uczynił. I dlatego wierzymy, że ci, co dzisiaj poświęcili się, również nie stchórzą. Poświęcili się, przyjdą doświadczenia i będą ufać Panu i zwyciężą. Nic ich nie zastraszy. Oto ja postawiam cię dziś miastem obronnym, czyli ciebie, jako antytypicznego Jeremiasza. Obronnym w systemie prawdy, którą ci dałem, jako zbroję Bożą. Weźmij ją na siebie i trwaj. Walcz jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Słowem żelaznym, a oznacza nieporuszonym. I murem miedzianym, silnym, potężnym. Przeciwko tej wszystkiej ziemi. Boski plan, boska prawda jest przeciwko wszystkim systemom zła i niesprawiedliwości, jakie na świecie wytworzone zostały przez tysiąclecia. Przeciwko królom ludzkim, przeciwko książętom ich, a więc przeciwko wodzom ich, przeciwko kapłanom ich, a więc również wodzom kościelnictwa i sekciarstwa. I przeciwko ludowi tej ziemi, ludowi, który popiera zło i niesprawiedliwość i nie szuka Boga. Którzy walczyć będą przeciwko tobie, ale cię nie przemogą. Nie mogli przemóc brata Russella i te prawdy, bo dzisiaj są żywe i na całym świecie wychodzą w różnych językach. Bo ja z tobą, mówi Pan. Bóg był z bratem Russellem. Abym cię wybawił z każdej sytuacji, z każdej trudności, z każdego niebezpieczeństwa. Anioł Pański zatacza obóz. Nie tylko obóz brata Russella, ale wokół wszystkich, którzy czczą i miłują Boga. Czcijmy, miłujmy Boga, Bóg będzie z nami i da nam zwycięstwo i cenimy prawdę paruzyjną, która jest fundamentem i podstawą prawdy ekwiwanicznej. Dlatego Wam, drodzy bracia i siostry, z całego serca życzę.
Drodzy bracia i siostry, zakończymy ten temat z pieśnią za numerem.